Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Benedykt XVI zaapelował o uwolnienie wszystkich porwanych, także księży katolickich. Zachęcił też do częstych adoracji eucharystycznych. Już za chwilę relacja z modlitwy Anioł Pański. O przygotowaniach do 7 zjazdu gnieźnieńskiego z Marcinem Przeciszewskim rozmawiał będzie ojciec Stanisław Tasiemski. Następnie w audycji Kino Wehikuł Ludzkich Tęsknot przypomnimy Czas Apokalipsy Francisa Forda Coppoli. Na niedzielny magazyn zaprasza Państwa ksiądz Józef Polak. O rzeczywistej obecności Chrystusa w Najświętszym Sakramencie Benedykt XVI mówił podczas południowego spotkania z wiernymi na Anioł Pański. Nawiązał do uroczystości Bożego Ciała, obchodzonej przez wiele kościołów lokalnych w dzisiejszą niedzielę. Tam, gdzie czwartek po oktawie zesłania Ducha Świętego nie jest dniem wolnym od pracy, z racji duszpasterskich poszczególne konferencje episkopatów przeniosły obchody na dziś.
Ojciec Święty zachęcił do kontemplacji wielkiej tajemnicy wiary. Chrystus, rzeczywiście obecny podczas każdej Eucharystii, pozostaje w tabernakulum niczym bijące serce Kościoła. Adoracja poza mszą świętą umożliwia jego prawdziwe i głębokie przyjęcie, stwierdził papież. Równocześnie zachęcił księży oraz wiernych do praktykowania adoracji. Warto to robić zarówno indywidualnie, jak i wspólnotowo, zwłaszcza w grupach młodzieży. Nabożeństwa eucharystyczne powinny być organizowane godnie, z odpowiednim czasem na modlitwę w milczeniu i na rozważanie Słowa Bożego.
Nella vita di oggi, spesso rumorosa e dispersiva.
W dzisiejszym życiu, często tak hałaśliwym i rozpraszającym, bardziej niż kiedykolwiek dotąd ważna jest umiejętność odzyskiwania wewnętrznej ciszy i skupienia. Adoracja eucharystyczna pozwala to czynić nie tylko wokół własnego ja, ale w towarzystwie owego ty, pełnego miłości, którym jest Jezus Chrystus, Bóg z nami, Bóg bliski.
Pozdrawiając licznie obecnych na placu Świętego Piotra Polaków, papież przypomniał, że czerwiec jest miesiącem szczególnej czci serca Pana Jezusa.
Uwielbiając Chrystusa obecnego w Eucharystii, pamiętajmy, że Jego serce jest pełne dobroci, miłości i miłosierdzia. Oddając hołd Bożemu sercu, rozumiemy lepiej obecną w nim tajemnicę odkupienia. Niech Jezus, którego serce jest hojne dla wszystkich, którzy Go wzywają, udzieli wam obfitlich łask i swego błogosławieństwa.
Podczas modlitwy Anioł Pański Benedykt XVI ujął się za ofiarami porwań. Odpowiadając na coraz częstsze prośby ich bliskich, przypomniał o losie wielu osób, także księży katolickich, przetrzymywanych w różnych częściach świata.
Porto tutti nel cuore.
Wszystkich noszę w sercu i o wszystkich pamiętam w modlitwie, a pośród nich myślę zwłaszcza o bolesnym przypadku z Kolumbii. Zwracam się z przejmującym apelem do sprawców tych okropnych czynów, aby zdali sobie sprawę z popełnionego zła i jak najszybciej zwrócili rodzinom przetrzymywanych więźniów. Ofiary zawierzam matczynej opiece Najświętszej Maryi, Matki wszystkich ludzi.
Madre di tutti gli uomini.
W połowie czerwca odbędzie się 7 zjazd gnieźnieński, a naszym gościem jest jeden z jego organizatorów, dyrektor Katolickiej Agencji Informacyjnej Marcin Przeciszewski.
Witam serdecznie.
Jaki to będzie zjazd? Czym będzie się wyróżniał?
Ten zjazd został zaplanowany jako dyskusja o człowieku, temat człowiek drogą Europy, dlatego że misja Kościoła we współczesnym świecie koncentruje się wokół koncepcji człowieka. Jeżeli ktoś z nas chce być aktywnym chrześcijaninem, nie tylko w sensie osobistej wiary, czy uczestnictwa we wspólnocie parafialnej, czy w jakimś ruchu religijnym, ale czuje swoją misję także jako powołanie do przemieniania życia publicznego, włącznie z politycznym, czy do dawania świadectwa w przestrzeni europejskiej, to sprawa dyskusji o człowieku jest sprawą zupełnie fundamentalną. Chrześcijańska wizja świata tym się różni od laickiej, że uznaje absolutną świętość życia ludzkiego i chcemy podjąć dyskusję, co zrobić, aby Europa rzeczywiście służyła człowiekowi, A jeżeli ma służyć człowiekowi, to także musi być Europą chrześcijańską. Te zjazdy są realizowane jako zjazdy laikatu z Polski, z krajów ościennych. Traktujemy to jako odpowiedź na bardzo liczne apele Jana Pawła II o to, że chrześcijanie muszą się poczuć odpowiedzialni nie tylko za Kościół w Polsce, za jakąś lokalną wspólnotę, ale za przyszłość Europy. Bo rzeczywiście jesteśmy świadkami bardzo istotnej dyskusji, która rozstrzygnie, w jakim kierunku pójdzie Europa w najbliższym czasie. I myślę, że właśnie to, żeby Europa była wiernym swoim korzeniom, zależy w dużej mierze od tego, jaką formację chrześcijańską będziemy mieli my wszyscy. I te zjazdy gnieźnieńskie są taką kolebką formacji chrześcijańskiej, która powinna się sprawdzić w przestrzeni europejskiej. Takie jest zamierzenie.
Czy będzie jakieś odniesienie do prób określania siebie przez niektórych katolików jako katolicy dojrzali, którzy nie za bardzo biorą pod uwagę nauczanie Kościoła albo uważają, że nie muszą być pouczani na nowo przez Kościół?
Nie. Chodzi o to, żeby kształtować pewien typ formacji chrześcijańskiej, polegający po pierwsze na bardzo ortodoksyjnej wierze, jednocześnie połączonej z otwartością na współczesny świat i zdolnością do kompetentnego dialogu z tym światem. Bo wydaje mi się, że takiej formacji chrześcijańskiej dziś potrzebuje Kościół od strony ludzi świeckich, bo to przecież świeccy będą tak naprawdę decydować o przyszłości ewangelizacji, bo świeccy mogą dotrzeć tam, gdzie Kościół nie dociera po prostu. I o przemianach ideowych w Europie będą decydować właśnie świeccy. I znowuż, jest to bardzo ciekawe miejsce, te zjazdy gnieźnieńskie, gdzie spotykają się dosłownie wszyscy. Ludzie z bardzo wielu ruchów i nie tylko katolicy, ale także nasi bracia w wierze z innych kościołów czy wspólnot chrześcijańskich. Bo też trzeba pamiętać, że ważnym bardzo elementem obecności w świecie jest także dążność do odbudowy jedności Kościoła, który został podzielony.
Może zdradźmy naszym słuchaczom, kogo zaproszono.
Będzie to spotkanie bardzo ważnych postaci Kościoła powszechnego, polityki, kultury, świata mediów. Przybywa kardynał Tarcisio Bertone, sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej. Będzie mówić właśnie o chrześcijańskiej wizji człowieka we współczesnym świecie. Od strony struktur europejskich będzie Hans-Gert Pöttering, przewodniczący Parlamentu Europejskiego, który, i to warto powiedzieć, jest bardzo głęboko wierzącym chrześcijaninem. Odwiedzi nas też prezydent Polski Lech Kaczyński. Będzie Marie-Hélène Mathieu, założycielka ruchu Wiara i Światło, wspólnot dla osób niepełnosprawnych. Więc można powiedzieć, że tu się wszystko zbiega. Polityka, kultura i głębia chrześcijaństwa. Zjazdowi też będą towarzyszyć bardzo ważne wydarzenia ekumeniczne. 15 czerwca przejdziemy ulicami Gniezna w Drodze Światła, gdzie przedstawiciele czy zwierzchnicy poszczególnych kościołów obecnych na ziemi polskiej będą rozważać stację spotkania z Jezusem Zmartwychwstałym, bo chcemy, żeby to nasze chrześcijaństwo było świadectwem zmartwychwstania, tej najistotniejszej prawdy naszej wiary, jednocześnie dającej współczesnemu światu tą nadzieję, którą ten świat traci, a która jest podstawą rozwoju i podstawą jakiejkolwiek przyszłości. Wszystkie szczegółowe informacje są na stronie internetowej www.zjazd.eu i przez tą stronę także można się zapisać na zjazd. Bardzo bym zachęcał do uczestnictwa, bowiem możemy spotkać ludzi, od których możemy się nauczyć, jak być chrześcijaninem we współczesnej Europie, jak dawać świadectwo chrześcijańskie w Europie, która jest często nam wroga, ale którą my jako chrześcijanie musimy przemienić.
Dziękuję bardzo za rozmowę i za przybycie do studia. Naszym gościem był Marcin Przeciszewski, dyrektor Katolickiej Agencji Informacyjnej.
Kino, wehikuł ludzkich tęsknot.
Zawieszenie broni w 1973 roku kończy wieloletnią wojnę w Wietnamie. Jednak 56 tysięcy zabitych i 300 tysięcy rannych pozostawia w świadomości Amerykanów niezabliźnioną ranę. Kolejne lata przynoszą szereg ważnych filmów, których twórcy próbują w pogłębiony sposób przyjrzeć się zarówno samej wojnie, jak i uwikłanym w nią ludziom. W 1979 roku Oscary dzielą między siebie dwa głośne obrazy o tej problematyce. Pierwszy z nich to Łowca Jeleni Michaela Cimino, opowiadający o losach trzech młodych robotników z prowincji, którzy zostają nieoczekiwanie wysłani do Wietnamu. Drugi zaś to wyreżyserowany przez Hala Ashbiego Powrót do domu, ukazujący okaleczonych fizycznie i psychicznie żołnierzy, którzy powracają z wojny i nie potrafią odnaleźć się na nowo w codziennym życiu. W tym samym roku na festiwalu w Cannes Złotą Palmę otrzymuje Czas apokalipsy.
Film Francisa Forda Coppoli swoim stylem daleko odbiega od klasycznego kina wojennego. Reżyser nie chce opowiadać o losach pojedynczych żołnierzy ani szkicować panoramy wielkich operacji wojskowych. Cel, jaki sobie stawia, sytuuje ukazaną przez niego historię pośród metaforycznych przypowieści o ludzkiej naturze. Mroczna podróż, którą widz odbywa wraz z twórcami filmu przez wyniszczony wojną kraj, zamienia się w wędrówkę po najbardziej skrytych zakamarkach duszy. Duszy znieprawionej złem, ale zarazem niezdolnej do wyzbycia się wszystkiego, co prawdziwie ludzkie.
Nadal jestem w Saigonie. Za każdym razem zdaje mi się, że znów obudziłem się w dżungli. Gdy wróciłem do domu, po pierwszym okresie służby było jeszcze gorzej. Budziłem się w pustce. Z żoną prawie nie zamieniłem słowa aż do rozwodu, kiedy powiedziałem tak. Będąc tu, chciałem być tam. Będąc tam, myślałem tylko o powrocie do dżungli. Jestem tu od tygodnia. Czekam na zadanie. I rozklejam się.
Bohater opowieści, kapitan Willard, otrzymuje rozkaz zabicia pułkownika Kurtza, który zdezerterował i od lat prowadzi wojnę na własną rękę. Dowództwo jest przekonane, że ten wzorowy niegdyś oficer, z powodzeniem wypełniający najtrudniejsze zadania, popadł w obłęd i stał się bezduszną maszyną do zabijania. W głębi indochińskiej dżungli, jak donoszą informatorzy, stworzył prywatne królestwo, a miejscowa ludność czci go niczym Boga. Aby do niego dotrzeć, Willard musi przedostać się przez objęte walkami tereny, a także przez dżunglę, gdzie czają się oddziały Wietkongu. Coppola stylizuje podróż swego bohatera na drogę przez kolejne kręgi piekła. Obrazy mają w sobie coś z halucynacji i sennego koszmaru, a zapełnione są zgliszczami, uciekinierami i najdziwniejszymi postaciami, tragicznymi i groteskowymi zarazem.
Już na samym początku szczególne wrażenie sprawia spotkanie Willarda z dowódcą najlepszej jednostki kawalerii powietrznej. Ten miłośnik surfingu bez skrupułów zaatakuje nadmorską miejscowość i nakaże atak napalmem, by móc popływać na desce, gdyż właśnie tam są najwyższe fale w okolicy. Szczególną zaś ekstrawagancją w jego stylu prowadzenia walki jest atakowanie wroga w takt dostojnej i potężnej muzyki Wagnera, która huczy przerażająco z wielkich głośników umieszczonych na śmigłowcach. Jednocześnie, jak na dobrego dowódcę przystało, bezwzględnie troszczy się o dobro swoich podwładnych i nie ma litości dla wroga.
Nie uważa pan, że to ryzykowna zabawa? Skoro mówi, że można tutaj bezpiecznie surfować, to tak jest. Ja się nie boję i będę tu surfował. Daj mi to. Dobrze, 4, to Big Duke 6. Zbombardujcie te linie drzew. Przyjąłem. Niech kamień na kamieniu tu nie zostanie. Potrzebujemy trochę napalmu. Dostarczycie szybko? Przesyłka w drodze.
Na kolejnym etapie swojej podróży Willard trafia do jednostki wojskowej, która w samym środku walki chce sobie zapewnić jeden wieczór, który im przypomni, jak żyją normalnie w ojczyźnie. Wśród zgliszcz, krwi i wszechobecnej śmierci wszyscy przygotowują się do wizyty króliczków Playboya. Wreszcie, po wielu dniach, Łódź Willarda dociera do najdalszego granicznego punktu, który przynajmniej teoretycznie pozostaje pod amerykańską kontrolą. Tu już nie ma miejsca na żadne namiastki normalnego życia. Przerażeni żołnierze biegają w popłochu, kryją się za prowizorycznymi umocnieniami i strzelają na oślep, nie patrząc, gdzie czai się wróg i czy w ogóle jest. Zdziczeni i przerażeni mężczyźni myślą już tylko o tym, by przeżyć, bo śmierć może nadejść z każdej strony.
Nadepnąłeś mi na twarz. Myślałem, że nie żyjesz. To źle myślałeś, Klotwo. Mówiłem, żebyś ze mną nie zadzierał. Uważasz się za twardziela, czarnuchu? Do czego strzelasz, żołnierzu? Do żółtków, kurde mol. A do czego niby? O, przepraszam, panie kapitanie. Za drutami pełno żółtków, ale chyba ich pozabijałem.
U celu podróży kapitan z dwójką towarzyszy dociera do ukrytego w dżungli miasta. Wokół trwa jeszcze hałas walki i nieustannych zmagań. Tu zaś panuje spokój. Zło osiągnęło swoje ostateczne ucieleśnienie. Wszędzie wiszą ludzkie zwłoki, pozostawione ku przestrodze na widoku. Na nadbrzeżu rzeki kłębią się półnadzy, groźnie wyglądający tubylcy. W każdej chwili gotowi zaatakować, jeśli tylko padnie taki rozkaz. W samym centrum diabelskiego miasta znajduje się siedziba pułkownika.
Postać Kurtza Coppola ukazuje zawsze tak, że skrywa się on w półmroku. Niekiedy zaś widać tylko jego błyszczące, przerażające oczy. Zdaje się być czystym złem, złem uosobionym, które całkowicie zawładnęło szanowanym niegdyś oficerem. Ale sprawa nie jest tak jednoznaczna, jak mogłoby się wydawać. Kurtz bowiem okazuje się człowiekiem wewnętrznie rozdartym. Czyta poezję, Biblię i światową literaturę, a jednocześnie czyni zło, które wydaje mu się koniecznością. Zamiast zabić kapitana, o którym wie dobrze, że przypłynął wykonać na nim wyrok, zaczyna mu się zwierzać.
Pamiętam, gdy byłem w oddziałach specjalnych. Poszliśmy do obozu, żeby zaszczepić grupkę dzieci. Opuściliśmy obóz. Po zaszczepieniu dzieci przeciwko chorobie Heinego Medina. A wkrótce potem dogonił nas starzec. Płakał, nie mógł mówić. Wróciliśmy. Okazało się, że ci z dżungli wrócili i odrąbali zaszczepione rączki. Leżały ich całe stosy. Stosy małych rączek. Pamiętam, płakałem. Płakałem jak stara baba. I wówczas mnie olśniło. I pomyślałem, Boże, co za genialny umysł potrafił zdobyć się na coś takiego. Było to doskonałe, autentyczne, całkowite, krystalicznie czyste.
Z tego, co mówi pułkownik, płynie jeden wniosek. To człowiek, który do końca przemyślał logikę wojny i wyciągnął z niej wszystkie konsekwencje. Teraz jednak poddaje się dobrowolnie wyrokowi, jaki ma być na nim wykonany. Scena egzekucji dokonanej maczetą przepleciona zostaje przez reżysera obrazami rytualnej ofiary składanej z wołu przez tubylców. Kurtz, poddając się egzekucji, staje się w tym ujęciu rytualną ofiarą, jaką składa społeczeństwo, by usprawiedliwić się za wojenne zbrodnie. To ono ponosi winę za wojnę. Ci, którzy na niej walczą, są zawsze tylko ofiarami, choćby nawet dopuścili się zbrodni.
Cykl audycji dla Radia Watykańskiego Kino, wehikuł ludzkich tęsknot przygotowuje Jan Pniewski, a realizuje werbista ojciec Andrzej Danilewicz.
Tu Radio Watykańskie. W obecnym wydaniu magazynu to wszystko. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.